Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 27 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. 270 milionów prześladowanych i 170 tysięcy zabitych to roczny bilans męczeństwa we współczesnym Kościele. Przedstawiła go dziś organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. O szczegółach opowie jej polski delegat ksiądz Waldemar Cisło. To w drugiej części programu. Wcześniej zastanowimy się nad tym, czy Benedykt XVI nawrócił się na ducha Asyżu oraz powiemy o reformach u Legionistów Chrystusa. Zapraszamy. Czy Benedykt XVI nawrócił się na ducha Asyżu? Z tym pytaniem dziennik Il Folio zwrócił się do Andrei Ricardiego, założyciela rzymskiej wspólnoty świętego Idziego, która stała się swoistym spadkobiercą idei międzyreligijnych spotkań na rzecz pokoju. 1 stycznia po zamachu na koptyjski kościół w Egipcie Benedykt XVI zapowiedział, że na październik zaprasza do Asyżu przedstawicieli różnych religii i wyznań chrześcijańskich, by modlić się o wolność wyznania będącą gwarancją pokoju. Paolo Rodari, watykanista dziennika Il Folio, przypomina jednak, że Józef Ratzinger nie był entuzjastą pomysłu Jana Pawła II, który w 1986 roku po raz pierwszy zaprosił do Asyżu liderów innych wyznań i religii. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary obawiał się bowiem, że przyczyni się ono do szerzenia religijnego synkretyzmu. Stąd pytanie o nawrócenie Benedykta XVI na ducha Asyżu.
Słowo nawrócenie nie wydaje mi się w tym wypadku uzasadnione, odpowiada profesor Ricardi. Oczywiście Józef Ratzinger zawsze obawiał się skutków relatywistycznego dialogu międzyreligijnego, w którym zacierają się tożsamości poszczególnych religii, a Chrystusa nie przedstawia się jako jedynego Zbawiciela. Ale zarazem wspierał on racjonalny dialog między kulturami. Tym niemniej w 2006 roku papież wyłożył jasno, co myśli o asyskich spotkaniach religii. Napisał o tym w liście do miejscowego biskupa z okazji 20-lecia pierwszego spotkania, przypomina profesor Ricardi.
Benedykt XVI nazwał je wówczas inicjatywą odważną i profetyczną. Zaznaczył jednak, że aby nie rozumieć opacznie sensu tego, o co chodziło Janowi Pawłowi II w 1986 roku, a co zgodnie z jego własnymi słowami zwykło się nazywać duchem Asyżu, ważne jest, by nie zapominać, jak wielką wagę przywiązywano do tego, by międzyreligijne spotkanie modlitewne nie stało się okazją do interpretacji synkretycznych, opierających się na koncepcji relatywistycznej, czytamy w liście. Benedykt XVI podkreślił też, że trzeba unikać niepotrzebnego zamieszania. Dlatego również wtedy, gdy się gromadzimy, aby modlić się o pokój, każdy musi zachować własny styl modlitwy, odrębny dla różnych religii. Takiego wyboru dokonano w 1986 roku i taki wybór powinien obowiązywać do dziś. Współdziałanie różnych osób nie powinno być odbierane jako uleganie relatywizmowi, negującemu sens prawdy i możliwości dojścia do niej, napisał Benedykt XVI.
Założyciel wspólnoty świętego Idziego wspomina, że zalecenia te udało się zachować już podczas spotkania w 2002 roku, zwołanego po zamachu terrorystycznym w Nowym Jorku. Wracałem wówczas z kardynałem Ratzingerem z Asyżu do Rzymu i wymieniłem z nim kilka zdań, wspomina profesor Ricardi. Zapytałem, czy przebieg spotkania go zadowolił, a on odpowiedział: wszystko poszło bardzo dobrze. Sądzę, że miał tu na myśli sposób, w jaki przygotowaliśmy modlitwy, a mianowicie, że zachowaliśmy odrębność różnych religii bez popadania w relatywizm, który neguje znaczenie prawdy oraz możliwość jej poznania, powiedział Andrea Ricardi.
Przyznał on również, że spotkania w duchu Asyżu, które co roku organizuje wspólnota świętego Idziego, zawsze miały wielu krytyków. Ich kontynuacja jest zasługą Jana Pawła II, który zawsze udzielał im poparcia, wyznaje profesor Ricardi w wywiadzie dla dziennika Il Folio. Dla Legionistów Chrystusa przyszły miesiąc może być przełomowy. Zgromadzeniu zarządzono bowiem konsultacje na temat jego przyszłości. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu było ono jednym z najprężniejszych środowisk we współczesnym Kościele. Od 2006 roku przychodzi jednak czas próby, po tym jak zaczęto ujawniać kolejne fakty, świadczące o podwójnym życiu jego założyciela, ojca Marsjala Maciela. W zeszłym roku sprawę wzięła w swoje ręce Stolica Apostolska. Papież mianował swojego delegata, który ma czuwać nad oczyszczeniem zgromadzenia i jego reformą.
Odbieramy to jako wielką szansę, mówi rzecznik prasowy legionistów, ksiądz Andreas Szogi. Przeżyliśmy wielki szok, dochodzimy do siebie po tym traumatycznym doświadczeniu, ale zgromadzenie w swej większości jest zdrowe. Przyznał to nawet Ojciec Święty i legioniści są gotowi stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom, mówi austriacki legionista. W jego przekonaniu dziś dla wszystkich w zgromadzeniu jest jasne, że nie można się odwoływać do postaci założyciela, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Poinformował też, że wydany niedawno nakaz usunięcia wizerunków księdza Maciela z gmachów legionistów potwierdzał jedynie już wcześniej przyjętą praktykę. Naszym najważniejszym zadaniem jest teraz włączenie wszystkich legionistów w proces odnowy, mówi ksiądz Szogi.
Rzecznik prasowy legionistów ujawnił, że kardynał Valerio de Paulis, któremu papież powierzył dzieło reformy, przypomina im, że zgromadzenie to jest i nadal powinno być darem dla Kościoła. W tym sensie pokrzepiającym wydarzeniem były bożonarodzeniowe święcenia kapłańskie 61 legionistów, którzy przy tej okazji złożyli też wieczyste śluby wierności zgromadzeniu. Ci młodzi ludzie zdążyli przeżyć w czasie swej formacji chwilę świetności legionistów, jak i czas upadku, zauważa ksiądz Szogi. Ich całkowite oddanie się zgromadzeniu w tej chwili naszych dziejów jest silnym znakiem nadziei.
Rzecznik prasowy legionistów przypomina, że mimo kryzysu wciąż nie brakuje im powołań. W ubiegłym roku pierwszy rok formacji do kapłaństwa rozpoczęło 143 kleryków, zaledwie o 19 mniej niż przed rokiem. To prawda, potrzebujemy oczyszczenia i odnowy, ale jak zapewnia nas kardynał de Paulis, z tego kryzysu wyjdziemy silniejsi, a przede wszystkim lepiej będziemy pełnić naszą misję w Kościele, twierdzi ksiądz Andreas Szogi.
Dodajmy, że zgromadzenie bardzo dotkliwie doświadczyło skutków ujawnienia faktów o podwójnym życiu ojca Maciela. Radykalnie zmniejszyło się między innymi zainteresowanie rodziców szkołami prowadzonymi przez legionistów w Stanach Zjednoczonych. Niektórym grozi dziś widmo bankructwa. Z tego względu są one przekazywane w ręce innych podmiotów kościelnych. Podobny los spotkał również jedno z najpopularniejszych czasopism katolickich w Stanach Zjednoczonych, The Catholic Register. Od przyszłego miesiąca przejmie je sieć medialna EWTN Global Catholic Network, założona przez amerykańską zakonnicę Matkę Angelikę. Do legionistów dwutygodnik ten należał przez ponad 15 lat.
Milionów chrześcijan na całym świecie jest co roku brutalnie prześladowanych z powodu wiary, a w co trzecim kraju brak pełnej wolności religijnej, wynika z przedstawionego dziś w Warszawie raportu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Po raz trzeci tego typu dokument został wydany w języku polskim. Raport za lata 2009-2010 zatytułowany Prześladowani i zapomniani pokazuje, iż do dyskryminacji chrześcijan ze względu na wiarę dochodzi w ponad 70 krajach świata, zaś każdego roku 170 tysięcy chrześcijan ponosi męczeńską śmierć. O szczegółach opublikowanego właśnie opracowania z księdzem Waldemarem Cisło, dyrektorem Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Mamy przed sobą, proszę księdza, najnowszy raport Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Prześladowani i Zapomniani, raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009-2010 w Polsce. Taki dokument ukazał się po raz trzeci, bo dodajmy, że ogólnie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat wydaje podobne dokumenty. Tak jak powiedziałem, w Polsce po raz trzeci. Gdybyśmy na początek w takim wielkim skrócie mieli podsumować tenże tegoroczny raport.
Co roku dajemy też temat przewodni raportu. Tak jak w ubiegłym wydaniu były to Indie, stan Orisa, tak w tym roku jest to Sudan. Wpisuje się to jak gdyby w całą kampanię, którą Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi w tym roku, którego tematem jest właśnie pomoc dla chrześcijan w Sudanie w związku z referendum, w związku z sytuacją tamtejszego kościoła, która jest bardzo dramatyczna. Jeśli chodzi o, króciutko tylko przypomnimy, bo jaki był cel wydawania tego raportu? Chodziło nam o to, żeby uświadomić przeciętnemu chrześcijaninowi, przeciętnemu człowiekowi, że prześladowanie chrześcijan, że mordowanie, krzyżowanie chrześcijan to nie tylko czasy starożytnego Rzymu, ale to dzisiejsza rzeczywistość w wielu krajach świata, o czym mówił ojciec święty Jan Paweł II, o czym również przypomina ojciec święty Benedykt XVI. Przypomnijmy chociażby ostatnie orędzie na Światowy Dzień Pokoju, gdzie Ojciec Święty wspomina sytuację chrześcijan w Iraku, gdzie mówi o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Czyli to są te tematy bardzo zapalne i niestety jest ciągle potrzeba przypominania o tym, że co 3 minuty gdzieś na świecie zabijany jest chrześcijanin, czyli zabijany jest człowiek tylko za to, że do tego samego Boga, co my, mówi Ojcze Nasz.
Gdy patrzę na opracowanie tego raportu, liczby wydają się naprawdę dramatyczne. 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych na świecie, a w ponad 70 krajach świata dochodzi do dyskryminacji. Jakie są powody tej dramatycznej sytuacji wyznawców Chrystusa na całym świecie?
Wyróżniamy różne powody, które dają taką wypadkową. My wyróżniamy zarówno wojujący islam, tam gdzie chrześcijanie są w mniejszości, czego przykładem mamy chociażby w Sudanie, czego przykład mamy w Arabii Saudyjskiej, w wielu innych krajach, czy ostatnio w Egipcie te wydarzenia, które miały miejsce w Aleksandrii w Nowy Rok, uświadamiają nam to, że chrześcijanie w tych krajach, ich życie, ich egzystencja jest zagrożona. Mówimy o radykalnym hinduizmie, czego przykład mieliśmy w 2007-2008 roku, kiedy w stanie Orissa ponad 80 osób zostało zamordowanych, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zostały wypędzone ze swoich domów. Mówimy też o reżimach komunistycznych, tak jak Wietnam, jak Chiny, gdzie wiemy, że wiele dziesiątków czy tysiące chrześcijan, księży, biskupów są więzieni wiele lat bez wyroku w obozach pracy. I tych powodów można by wyróżnić pewnie jeszcze więcej, natomiast to są te główne trzy, o których my mówimy. Staramy się też prosić, czy zwracać uwagę świata na to, że nie wolno nam milczeć w obliczu tego, co się dzieje. Często przytaczam to zdanie kardynała Wako z Sudanu, który przypomina, że przyjeżdżam do Europy, proszę i błagam was o to, żebyście mówili, co z nami robią, do nas strzelają jak do kaczek, a wy nawet nie chcecie mówić na ten temat.
Raport omawia sytuację w 40 krajach. Co ciekawe, to nie są tylko statystyki, ale także konkretne przykłady często bardzo krwawych prześladowań. Mógłby ksiądz przytoczyć jeden z nich?
Ja wróciłem w grudniu z Sudanu, byłem w obozach dla uchodźców w Chartumie. Pamiętam taką bardzo dramatyczną historię kobiety, chrześcijanki. Pamiętajmy, że prawie 90% ludzi z południa, tych, którzy musieli się przemieścić ze względu na wojnę, to są analfabeci. To są często dzieci czy młodzież, tak jak w jednym z obozów też w Ugandzie. Rozmawiałem z młodym chłopakiem porwanym z niższego seminarium, wcielonym na siłę do armii. Ci chłopcy są stawiani przed takim oto wyborem. Ci, którzy ich porywają, partyzanci, prowadzą ich do ich wioski, z której pochodzą i mając karabin przy skroni, albo oni zabiją kogoś z tej bliższej bądź dalszej rodziny, albo oni zostaną rozstrzelani. Jeśli on zabije kogoś, są tam tak silne więzy rodzinne, że już nie ma powrotu do tej wioski. I w ten sposób są trzymani, szpikowani narkotykami. To są dramaty ludzkie, które rozgrywają się na naszych oczach niestety i bezradność świata zachodniego, który niewiele czy niewystarczająco dużo robi, a powinien to czynić. Inny przykład bardzo dramatyczny to kobieta, która pracowała właśnie w Chartumie u muzułmanina młodego, który ją zgwałcił, kiedy chciała dojść sprawiedliwości poprzez policję, poprzez wymiar sprawiedliwości. Została przy pomocy jego siostry oblana ropą, podpalona, a na policję zgłoszono to, że uległa wypadkowi przy prasowaniu koszul. Tych przykładów można by mnożyć. Jest to dramat ludzi, którzy za to, że są chrześcijanami, dzisiaj są mordowani w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Oprócz tych wydarzeń dramatycznych piszecie o dyskryminacji chrześcijan i tu już nie możemy powiedzieć tylko, że dzieje się to w krajach muzułmańskich, ale właściwie w każdym kraju na świecie. Jakiego rodzaju jest to dyskryminacja?
Oczywiście zwracamy, zanim dochodzi do prześladowań krwawych, mówimy też o takich sytuacjach, z jaką mamy do czynienia w Europie. Nawet w Europie zaczynamy mówić o takim oto zjawisku jak chrystianofobia, czego przykładem jest ten słynny kalendarz wydany w 3 milionach egzemplarzy, gdzie zabrakło miejsca na święta chrześcijańskie. I to jest problem, że na tym kontynencie, gdzie taki szacunek mamy dla takich wartości jak wolność religijna, jak poszanowanie prywatności każdego człowieka, jest eliminowanie z życia publicznego. Problemem, który się poniekąd z tym wiąże, jest również fakt, że jeśli my w Europie, a muzułmanie czy wyznawcy innych religii patrzą, jak my się odnosimy do takich wartości jak krzyż, jak Ewangelia, jak poszanowanie religii, jeśli my w Europie będziemy deprecjonować czy walczyć z religią, nie oczekujmy, że w tych krajach, gdzie chrześcijanie są mniejszością, będą szanowani czy będzie respektowana ich wolność.
To porozmawiajmy teraz o reakcji świata. Ostatnie miesiące to są wystąpienia wielu polityków europejskich, także na forum Parlamentu Europejskiego w obronie prześladowanych chrześcijan. Wydaje się, że od dłuższego czasu po raz pierwszy, szczególnie wspólnota europejska, dała taki jasny sygnał, że jesteśmy przeciwni prześladowaniu chrześcijan. Moje pytanie brzmi, czy te rezolucje, te wystąpienia, apele wystarczą do zatrzymania tej spirali przemocy?
Na pewno nie wystarczą, ale też bądźmy realistami, cieszmy się, czy szanujmy tę zasadę powolnych kroków i cieszmy się, że tego typu sytuacje mają miejsce. To, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego wydał oświadczenie, w którym powołuje się również na raporty wydawane przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie, że mamy w poniedziałek spotkanie ministrów spraw zagranicznych, to myślę, że to jest też rola duża dla Polski, dla polskiego ministerstwa, żeby też bardziej aktywnie oddziaływać w tym kierunku, bo Polska jako kraj katolicki myślę, że ma do tego moralne prawo. Natomiast cieszmy się, że tego typu inicjatywy w ogóle się pojawiły i to już jest, myślę, duży krok naprzód. A oczywiście od nas zależy, od wszystkich, żebyśmy to poprzez naszych lokalnych przedstawicieli coraz większy nacisk czynili w tym kierunku, żeby ten głos był silniejszy, żeby był bardziej adekwatny.
Jednym z elementów waszej działalności jest właśnie ten raport, który mamy przed sobą, Prześladowani i Zapomniani. To jest ten element informacji społeczeństwa o sytuacji chrześcijan na świecie, ale niejako przez ten raport zachęcacie także do konkretnego działania. Jakby to działanie miało wyglądać?
My proponujemy zasadę trzech kroków od początku swojej działalności, czyli informacja, bo żeby odnieść się do czegoś, musimy o tym wiedzieć, czy musimy znać fakty. Drugim krokiem dla ludzi wierzących to jest modlitwa, bo o tym nie wolno nam zapominać. Nie jest to tak spektakularny środek, ale bardzo istotny. I trzeci krok to jest pomoc materialna, to jest to, co robimy, co pomagamy i tutaj możemy powiedzieć chociażby ostatnia kampania Pomoc dla Sudanu. Co roku chcemy się skoncentrować na jednym kraju, pokazać bardziej precyzyjnie sytuację chrześcijan, która tam aktualnie panuje.
Setki Polaków każdego roku, jeśli nie tysiące, wyjeżdżają do krajów muzułmańskich na wakacje, żeby tutaj tylko wspomnieć najsłynniejszy Egipt, Tunezja, czy także Ziemia Święta. Czy także ci Polacy, którzy wyjeżdżają w te regiony, mogą w jakiś sposób wpłynąć na sytuację tamtejszych chrześcijan?
Ale rzeczywiście, zacznijmy od tego, co niewiele nas kosztuje, bo będąc w Egipcie, możemy zapytać, gdzie jest najbliższy kościół koptyjski, czy może jest kościół katolicki, pojechać tam, jeśli nie uczestniczyć we mszy świętej, do czego zachęcam oczywiście przynajmniej w niedzielę, to przynajmniej nawiedzić ten kościół, w ten sposób pokazać tym ludziom tam prześladowanym, że ktoś się interesuje, ktoś inny też patrzy, jak oni żyją, jak praktykują czy wyrażają swoją wiarę. Podobna sytuacja ma miejsce w Turcji chociażby, czy w innych rejonach, gdzie Polacy często jeżdżą, a sytuacja chrześcijan jest dramatyczna. A w Ziemi Świętej to my prowadzimy tę kampanię SOS dla Ziemi Świętej. Serdecznie zachęcam do tego, żeby będąc przykładowo w Betlejem zapytać, który sklep jest prowadzony przez chrześcijan, kupić u nich te ozdoby, czy zatrzymać się w hotelu, który prowadzą chrześcijanie. To jest naprawdę wielka pomoc dla tamtych ludzi.
Na ile zdaniem księdza procesy demokratyczne, których w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami, mam tutaj na myśli niepokoje w Tunezji, ale także w Egipcie, mogą wpłynąć na poprawę sytuacji chrześcijan, jeżeli zmienią się tam rządy, jeżeli te rządy będą bardziej demokratyczne, czy może to w jakikolwiek, chociaż minimalny sposób poprawić sytuację chrześcijan?
Na pewno tak, ale tutaj jest też taka obawa, że może się stać tak, że dojdą do głosu bardziej radykalne siły, a chrześcijanie są tam w mniejszości, więc istnieje obawa, że zamiast sytuacja ulec poprawie, to może ulec pogorszeniu i to jest to niebezpieczeństwo.
Czy kupując ten raport, zapytam bardzo praktycznie, możemy także wspomóc prześladowanych chrześcijan?
Tak, jak poprzedni raport dochód był przeznaczony na Indie, tak w tym roku dochód z tego będzie przeznaczony na Sudan.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję i pamiętajmy, bądźmy głosem tych, których dzisiaj się morduje, krzyżuje, mówmy w ich imieniu.
Tu Radio Watykańskie z księdzem Waldemarem Cisło rozmawiał Rafał Łączny, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.